wieloma rzeczami jesteśmy zaprzątnięci. Ile rzeczy mamy na głowie. Tyle spraw się dzieje, tyle rzeczy w naszym życiu się toczy. Bez przerwy, kłowrot rozmaitych spraw, spotkań, obowiązków, problemów. Tyle rzeczy się dzieje. Jak rzadko w tym potrafimy rozpoznać czas Boga, który przychodzi. Tyle rzeczy mamy na głowie, tyle rzeczy się dzieje, tyle spraw, tyle kręci się ten młyn, kołowrot codziennych zajęć. Jak rzadko potrafimy rozpoznać Boga, który przychodzi. Z taką ojcowską miłością, czułością. Mówi, chodź, córuś, chodź, synuś, chodź. Chcę pobiec z Tobą, posiedzieć. Jak na wakacji, jak z pół godziny. Posiedzieć, pobiec. Nie leć, nie spiesz. Posiedź ze mną. Pobądźmy razem. Chcę być z Tobą. Czas nawiedzenia, czas, kiedy Bóg przychodzi, kiedy chce po prostu pobyć z nami. Tak rzadko rozpoznajemy ten czas nawiedzenia Boga w tych wszystkich rzeczach, które robimy w ciągu dnia. Czy ja to widzę? Na pewno jakoś wina naszej niewrażliwości. Właśnie tego, że tak łatwo ulegamy tej ekscytacji, tymi rzeczami, które mamy. Tyle spraw się dzieje, na pewno jakoś człowiek troszkę przez pytań, nie oszukujmy się. Lubi, jak się dużo dzieje, jak się ważny jestem i wszyscy mówią, że dobrze, że niezastąpiony i w ogóle bez Ciebie to wszystko padnie. Nic nie padnie oczywiście, ale tak sobie myślimy. I nie zauważamy Boga w tym wszystkim. Jego nawiedzenia. Nie zauważamy, kiedy przychodzi. Na pewno to jest nasza wina, jakiejś takiej niewrażliwości, takiego właśnie braku wyrobienia, tej wrażliwości serca na Boga, który przychodzi delikatnie. Który przychodzi w ciszy, w delikatności, który nie narzuca się właśnie nie w trzęsieniu ziemi, nie w burzy, ale tak przychodzi delikatnie, łagodny powiem, przychodzi do nas, nawiedza nas, przychodzi. Na pewno to jest wina jakiejś niewrażliwości naszego serca. Ale co jest piękne w tej Ewangelii, to że Pan Jezus jakby nie poprzestaje na tym, nie mówi tylko, że za to właśnie, żeś nie rozpoznał czasu Twojego nawiedzenia, ale mówi jakoś tak usprawiedliwia nas. Teraz zostało to zakryte przed Twoimi oczami. Jakąś taką masz ślepotę. Trudno powiedzieć dlaczego. Dlaczego ja noszę okulary, połowę z Was nosi, a połowa nie nosi. Czemu mam jakąś taką ślepotę? Z czego to wynika? No, trudno powiedzieć. Z czegoś to pewnie wynika, tak? Ale tak jakby nas trochę Pan Jezus temu usprawiedliwił. No, z jednej strony wiadomo, że to jest nasza wina, naszej tępoty właśnie, takiej niewrażliwości, serca, pychy, zabiegane. Ale z drugiej strony tak jakby nas to usprawiedliwił. I to właśnie u świętego Łukasza. Święty Łukasz w tej Ewangelii to tak mocno podkreślił. To tak jak pamiętacie, uczniowie do Emaus. Idą, też zaaferowani. Tyle się dzieje w Jerozolimie, ile się działo. Taki Jezus tu był z Nazaretu, prorok, wielki, w słowie, w czynie. Tyle zrobił, tyle rzeczy. A oczy ich były niejako na uwięzi. Dlaczego były oczy na uwięzi? No pewnie też przez ich taką głupotę, tępotę umysłu. Ale może po prostu jakoś tak były ich oczy na uwięzi. Jakby ich chciał usprawiedliwić, Pan Jezus. Jakby się na długo z Ewangelistą chciał ich usprawiedliwić. To w końcu Pan Jezus na krzyżu mówi, Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Nie wiedzą, co czynią. Z jednej strony jest to wina, ale z drugiej strony, tak jakby Jezus chce tę winę wziąć bardziej na siebie niż na nas. Tak jakby nas właśnie chciał usprawiedliwić, że to ta ślepota, taka ślepota po prostu trafia człowieka i tyle. Jak pamiętacie, w Jerozolimie. Widzicie pewnie, no to jest jedno z najpiękniejszych miejsc w Jerozolimie. To dzisiejsze Ewangelia. Dominus Flevit. Ten kościół, który w kształcie łzy, który na Lurcji zaprojektował właśnie w ten sposób włoski, wierzący, katolicki architekt zaprojektował. Każdy kościół w Ziemi Świętej inny, żeby jakoś ilustrował Ewangelię. I ten właśnie w kształcie łzy. I chyba najpiękniejsze to jest to właśnie, jak się odwrócicie do tyłu, to zobaczycie okno. Tak, odwróćcie się. Właśnie okno. I przez to okno widać Jerozolimę. Tam właśnie widać Jerozolimę. Z tej góry oliwnej, z tego kościoła, przez okno widać Jerozolimę. Ale nie po prostu Jerozolimę. To jest taka krata i na tej kracie jest kielich i hostia. Tak jakby przez tę Eucharystię widać Jerozolimę. I z jednej strony jest to piękny widok tego miasta, a z drugiej strony się uświadamiamy, że to jest właśnie miasto, które dramatycznie potrzebuje pokoju. I to nie takiego pokoju od Trumpa, tylko takiego pokoju od Jezusa. Takiego prawdziwego, który nawraca serce. Przemienia ludzi, którzy się nienawidzą, w ludzi, którzy potrafią żyć ze sobą. to tylko Jezus może zrobić, a ten Trump, nawet jak mu dadzą nagrodę Nobla, to nic nie zmieni. Nie zmieni ludzkich serc. Może doprowadzić do układu, mur zbudować, karabiny gdzieś tam odłożyć, ale nie zmieni ludzkich serc. To tylko Jezus może zrobić. I to jest właśnie piękne, że Jezus ma ten nasz świat, na nas właśnie takich tępych, niewrażliwych, patrzy właśnie z miłością. To jest przepiękne. Właśnie ta łza, z jednej strony łza Jezusa, zapłakał nad Jerozolimą, na widok miasta zapłakał nad tym, ale z drugiej strony w tym zapłakaniu Jezusa, w tych łzach Jezusa jest cała jego miłość do nas. Z jednej strony on widzi, że jesteśmy cały czas no właśnie winni naszą tempotą, zabieganiem, tą niewrażliwością na Boga, a z drugiej strony on właśnie patrzy na nas z miłością, płacze, a nas kocha. Tak jak on Jerozolimę nas kocha. Dzisiaj byłem u lekarza, wizytę mojego lekarza polega na tym, że jest minuta rozmowy na temat wyników badań, a później pół godziny rozmowy na temat Biblii. Mam takiego lekarza, który jest zapalony buddystą, jest doktor nauk medycznych, ale on się interesuje różnymi rzeczami, między innymi biblistyką. I to jest nie tylko Biblią, tak ogólnie, naprawdę biblistyką, naukową biblistyką. Zawsze mnie pyta, co nowego piszę, na jakie konferencje jeżdżę, co mam zamiar opublikować, a co ludzie piszą i tak dalej, więc to jest taka rozmowa. Wyniki badań tych tam są przypomnijmy na wstępie. No i właśnie mnie zapytał między innymi o to, czy, no bo jakoś kiedyś mi się przyznałem, że w czasie mszy świętej chwilę modlę się po hebrajsku. No też o językach mówimy, o Grece helenistycznej, koine, o hebrajskim, on Grekę zna, hebrajskiego jeszcze nie zna, hebrajskiego jeszcze nie zdąży nauczyć, ale nie wiadomo, taki lekarz może mi się nauczyć hebrajskiego. No i mnie właśnie pytam, dlaczego się modlę po hebrajsku? No mówię, w modlitwie tej nad Aramem, tak. Jakoś się modlę po prostu za Izrael. A dlaczego? Mówię, no bo Bóg ich kocha. Ja ich kocham, są mi bliscy, przez Biblię są mi bliscy, tak. No wiadomo, że to jest już tysiące problemów, ale był kochany przez Boga. No a dlaczego nie zaczekał? No, trudno powiedzieć, dlaczego nie zaczekał, tylko właśnie za Izrael, tak. No bo właśnie jest bliski sercu Boga, tak. Do tysiąca problemów, ale równocześnie kochany przez Boga. I w związku z tym kochany też przeze mnie, tak. I dlatego się za nich modlę. No myślę, że nie ma innej odpowiedzi. Czemu? Pomimo winy, pomimo właśnie takiej ludzkiej tempoty, Bóg nas kocha cały czas. Nawet jeśli nas kocha przez łzy, nawet jeżeli to jest trudna miłość, to nas kocha i nie ustaje w tej miłości. I ten Jezus, który patrzy przez to okno Kościoła Dominus Flavus, tam zapłacił w Jerozolimie, no właśnie na nas w ten sposób patrzy. Tak? Nieraz przez łzy, a na pewno przez kielich krwi, kosty, przez ewangelizm. Patrzy tak na nas, na mnie. Także nie załamujcie się, jak widzicie własną tempotę i ja widzę moją tempotę jako księdza. Jezus nas jakoś ogarnia z tej Eucharystii i przełamuje to, tak? I wciąż od nowa nas kocha. Nawet jeśli płacze, to